Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Do Rosji wyciekło kilka tysięcy służbowych numerów telefonów polskich oficerów, informuje nasz dziennik. Sprawą zajmuje się SKW i prokuratura. Chodzi o tajemnicze telefony, jakie dostało kilka tysięcy żołnierzy i cywilnych pracowników wojska, a także abonenci niezwiązani z armią. W sumie działaniom hakerskim padło prawie 10 tysięcy osób. Do niektórych dzwoniono kilkakrotnie. Wszystkie telefony należały do sieci Plus, której operatorem jest Polkomtel. Na ekranach wyświetlał się numer rosyjskiego operatora. SKW lokalizuje autora telefonów, właściciela serwisu. Osobny wątek, jaki jest badany, to sposób, w jaki telefonujący pozyskali bazy numerów wojskowych. Bogdan Święczkowski, były szef ABW, mówi, że służby specjalne powinny szczegółowo zweryfikować sprawę wycieku. Niewykluczona jest działalność m.in. szpiegowska czy przestępcza, dodaje.
Możemy mieć do czynienia z działalnością szpiegowską, polegającą na pozyskiwaniu informacji o polskich służbach specjalnych, o najważniejszych osobach w państwie, najważniejszych osobach w służbach specjalnych. Może też być to działalność przestępcza o charakterze oszustwa i może też być to niezamierzony jakiś żart. Zatem służby specjalne powinny tą sprawą się zainteresować, po pierwsze wykrywając, ustalając sprawcę, ustalając stopień zagrożenia, który dotknął polskie służby specjalne i polskich oficerów. A kolejnym aspektem powinna być oczywiście kwestia zabezpieczenia na przyszłość polskich służb specjalnych i polskich oficerów, którzy wykonują działania na rzecz bezpieczeństwa państwa przed takimi zagrożeniami.
Jak napisał nasz dziennik, w Polsce większość telefonów wojskowych, w tym komórkowych, jest widoczna w wewnętrznej sieci komputerowej. Dostęp do niej mają tysiące pracowników wojska. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy o systemie oświaty, która pozwoli wygasić gimnazja, poinformowała rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Witek. Ustawa miałaby obowiązywać w roku szkolnym 2016-2017. Reforma wiązałaby się ze zmianą podstawy programowej. Po pierwsze, wróci obowiązek szkolny dla siedmiolatków, a to, czy sześciolatki pójdą do szkoły, będzie zależeć od ich rodziców. Nauczyciele nie muszą się obawiać zwolnień, bo liczba lat szkolnych pozostaje ta sama, zapewniła rzecznik Prawa i Sprawiedliwości poseł Elżbieta Witek.
Tej żadnej rewolucji nie będzie i straszenie tym, że nauczyciele stracą pracę, jest kompletnie nieuzasadnione, bo należałoby zapytać, ilu nauczycieli co roku traci pracę, ile szkół jest zamykane. Problemem największym jest demografia, a nie to, czy szkoła będzie trwała 8 lat czy 6. I to nie będą żadne nadzwyczajne koszty w tych budynkach, które będą lepiej przystosowane do nauki, czyli tam, gdzie są sale gimnastyczne, gdzie jest boisko, gdzie są pracownie wyposażone. Tam będą te szkoły podstawowe 8-letnie, a 4-letnie liceum wraca, to był jeden z najczęstszych postulatów nauczycieli szkół średnich, ale także wykładowców wyższych uczelni, bo mamy bardzo zdolną młodzież, tu się nic nie zmieniło, tylko ona musi być lepiej przygotowana.
Według ekspertów zmiany w oświacie trzeba poprzedzić analizą i programem pilotażowym. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że ustawa będzie wdrażana konsekwentnie i sukcesywnie. W Katowicach trwa pierwsza edycja Forum dla Wolności i Rozwoju. W obradach wziął udział prezydent Andrzej Duda, który objął wydarzenie honorowym patronatem. Forum to obywatelski projekt, który skupił ekspertów ze świata biznesu, nauki i polityki. Ich praca ma się zakończyć opracowaniem szkiców ustaw z zakresu efektywności publicznej gospodarki. Wśród sformułowanych już postulatów znalazło się m.in. ujednolicenie prawa bankowego w formie nowego aktu prawnego. Ekonomista dr Marian Szołucha wyjaśnił, że miałby powstać kodeks bankowy na wzór kodeksu cywilnego.
Kodeks taki zawierałby przynajmniej ustawę prawo bankowe, ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawę o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym. Drugi postulat. Ujednolicenie regulacji dotyczących działalności firm pożyczkowych i ujęcie ich również w jednym akcie prawnym, względnie podzielenie przepisów według kategorii przedmiotowe i podmiotowe. Ponadto stworzenie rejestru tej grupy podmiotów, objęcie jej nadzorem formalnym oraz podwyższenie minimalnego kapitału zakładowego. Postulat trzeci. Stworzenie regulacji umożliwiających inwestowanie w nieruchomości poprzez notowane na giełdzie papierów wartościowych spółki typu REIT, co prowadziłoby za przykładem innych państw europejskich i pozaeuropejskich do rozwoju polskiego rynku nieruchomości komercyjnych.
Uczestnicy Forum dla Wolności i Rozwoju postulują również powołanie Rady Przedsiębiorców, która miałaby wpływ na tworzone ustawy. W sferze innowacyjności chcą zwiększenia poziomu komercjalizacji wiedzy poprzez m.in. stworzenie portalu innowacji. Za jego pośrednictwem będzie można zlecać badania, kupować licencje i patenty oraz pozyskiwać wiedzę o prowadzonych projektach badawczych. Sekretarz Generalna Forum dla Wolności i Rozwoju profesor dr habilitowana Barbara Piątek przekazała te propozycje prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
Wierzymy, że przedstawione dzisiaj postulaty staną się polem do dyskusji i będą drogą dla budowania ścieżki wzrostu i rozwoju. Naszym mottem podczas całej pracy jest wolność osadzona w prawie, bowiem wierzymy, że ta wolność jest źródłem obfitości dóbr. I o tę wolność i o takie prawo dzisiaj nie tylko zabiegamy i postulujemy, ale chcemy je tworzyć ku chwale ojczyzny.
Prezydent Andrzej Duda podziękował za zaproszenie i zorganizowanie tego spotkania.
To jest prawdziwa emanacja dla mnie społeczeństwa obywatelskiego, że to spotkanie i ta państwa praca wielka, za którą ogromnie dziękuję, która tutaj jest zmaterializowana w tej białej księdze, ma miejsce. Ja wierzę w to głęboko, że możliwa jest naprawa Rzeczypospolitej, coś, co potem nazwano dobrą zmianą. Wierzę w to głęboko i Państwu bardzo dziękuję, bo ja zamierzam nad tym pracować. Oczywiście nie ukrywam, że bardzo liczę tutaj na rząd. Rząd będzie nowy.
Prezydent zapowiedział też, że zgłosi projekt ustawy o Narodowej Radzie Studiów Strategicznych, o którym ma rozmawiać z premier Beatą Szydło. Forum dla Wolności i Rozwoju potrwa do piątku. Nie będzie śledztwa w sprawie poświadczenia nieprawdy przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie. Stołeczna prokuratura odmówiła śledztwa z powodu braku znamion przestępstwa. Decyzja jest nieprawomocna. Zawiadomienie złożył były szef delegatury Izby w Szczecinie. Dotyczyło ono rzekomego poświadczenia nieprawdy w sprawozdaniu z działalności NIK-u za 2013 rok oraz niepowiadomienia o domniemanym przestępstwie w Ministerstwie Rolnictwa. Ta sytuacja jest skrajnie groźna dla funkcjonowania państwa. Osoby na wysokich stanowiskach powinny być bez zarzutu, mówi poseł Beata Kempa, była wiceminister sprawiedliwości.
Zarówno kwestia wyjaśnienia postępowania pana prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, jak i też sprawa postępowania byłego wiceprezesa w tych różnych sprawach dotyczących Najwyższej Izby Kontroli, bo jak wiemy, kolegium Najwyższej Izby Kontroli nie wyraziło zgody na postawienie zarzutów również byłemu wiceprezesowi. Więc to pokazuje, że wokół NIK-u gęstnieje atmosfera niejasności i spraw, które wymagają natychmiastowego i bardzo rzetelnego wyjaśnienia, dlatego że jest to organ konstytucyjny, który kontroluje inne organy państwa, w szczególności urzędy prowadzone przez ministrów konstytucyjnych, a także wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wydatkowaniem olbrzymich środków budżetowych.
Prokuratura apelacyjna w Katowicach chce postawić Kwiatkowskiemu zarzut przekroczenia uprawnień przy konkursach na szefów delegatur Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie oraz w Łodzi. Skierowany do Sejmu wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu szefowi NIK stał się bezprzedmiotowy po tym, jak sejmowa komisja zaczęła pracę nad wnioskiem o postawienie Kwiatkowskiego przed Trybunałem Stanu. Grzegorz Schetyna, dotychczasowy szef MSZ, zapowiedział, że będzie się ubiegał o funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Polityk na antenie telewizji publicznej stwierdził, że zna partię, a także współbudował ją od pierwszego dnia. W związku z tym Schetyna zadeklarował, że chce poprosić partyjnych kolegów o kredyt zaufania. Jako zadania dla Platformy Obywatelskiej na przyszłość polityk wymienił m.in. pracę w gminie. Według szefa MSZ-u takie rozwiązanie przywróci świetność partii i będzie kluczem do zwycięstwa. Profesor Arkady Żegocki, politolog, mówi, że po przywódczej porażce Ewy Kopacz szanse Schetyny na szefa PO znacznie wzrosły.
Co prawda Platforma Obywatelska się mocno podzieliła na tych kilka zwalczających się obozów i Grzegorz Schetyna przez wiele lat był odsunięty od tego głównego nurtu, ale porażka partii pod przywództwem Ewy Kopacz otwiera gdyby na nowo walkę o przywództwo i brak Donalda Tuska, który jest w Brukseli, powoduje, że osobą, która ma największe szanse na przejęcie przywództwa Platformy jest właśnie Grzegorz Schetyna. Przywództwo Ewy Kopacz się kończy, to znaczy ona nie była osobą, która ciężką pracą przez wiele lat zdobywała przywództwo i spora autorytet wśród członków partii, nie wśród Polaków, tylko została przywódcą do nadania Donalda Tuska.
W listopadzie Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej ustali kalendarz wyborów wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej, w kołach, powiatach, regionach i na szefa PO. Takie decyzje miały zapaść na ostatnim posiedzeniu zarządu Platformy Obywatelskiej. Wówczas premier Ewa Kopacz poinformowała, że będzie się ubiegać o funkcję przewodniczącej Platformy Obywatelskiej. Niemcy chcą szybszej realizacji projektu budowy gazociągu Nord Stream 2. Wicekanclerz Niemiec rozmawiał w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i zapowiedział, że Berlin będzie zabiegać o to, by decyzje dotyczące prawnych regulacji projektu zapadały w Niemczech, a nie w Brukseli, co ma przyspieszyć realizację projektu. Polityk postawił warunek, że rozbudowa magistrali łączącej Rosję i Niemcy nie może mieć negatywnych skutków dla Ukrainy. Poseł Max Kraczkowski, wiceszef Sejmowej Komisji Gospodarki, podkreśla, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL wykazuje bierność w sprawie budowy kolejnego gazociągu na dnie Bałtyku.
Inwestycja Nord Stream 2 z punktu widzenia polskich interesów jest inwestycją bardzo złą. Z jednej strony pokazuje słabą pozycję Polski w Unii Europejskiej, z drugiej uderza w nasze interesy ekonomiczne i bezpieczeństwo energetyczne. Polska niestety na przestrzeni ostatnich miesięcy nie podejmowała aktywnej polityki kontaktu z państwami regionu. Nowy rząd musi to zmienić. Przed nami stoi wyzwanie polegające na tym, żeby państwa regionu z Polską na czele, co wynika między innymi z naszej wielkości, potencjału, którym dysponujemy, miały wyraźniejszy głos w ramach polityk europejskich.
Projekt Nord Stream 2 budzi też obawy m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, który uważa, że jest to inwestycja wątpliwa ekonomicznie, ale ma poważny wymiar polityczny. W jego ocenie może stanowić zagrożenie m.in. dla Polski, Ukrainy czy Słowacji. Na początku września przedstawiciele Gazpromu i firm z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii podpisali porozumienie akcjonariuszy w sprawie budowy nowej, dwunitkowej magistrali gazowej. Plany budowy gazociągu ma zbadać Komisja Europejska. NATO nie wyklucza rozmieszczenia dodatkowych wojsk w pobliżu granic Rosji, poinformował amerykański dziennik Wall Street Journal. Gazeta podkreśla, że Stany Zjednoczone i inne państwa członkowskie popierają projekt. Przeciwne są Niemcy. Berlin nie chce traktować Rosji jako stałego wroga ani odcinać jej od Europy mimo konfliktu na Ukrainie oraz innych prowokacji. Jeden z dyskutowanych planów przewiduje rozmieszczenie w Polsce i trzech państwach bałtyckich po jednym batalionie o liczebności od 800 do 1000 żołnierzy każdy. Wersja bardziej umiarkowana to pojedynczy batalion NATO w całym regionie. Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony, podkreśla, że sprzeciw Niemiec można obejść w pewien sposób.
Jeżeli są to wojska tylko amerykańskie na przykład, no to wtedy Stany Zjednoczone jako suwerenne państwo mogą własne siły zbrojne zainstalować na terytorium do innego państwa, jeżeli to państwo wyraża na to zgodę, a tak jest w przypadku Polski, i wtedy niepotrzebna jest zgoda Niemiec. Natomiast jeżeli to ma być jednak natowska formuła, no to tutaj zgoda Niemiec wydaje się być rzeczą kluczową i chyba uniemożliwiającą rozlokowanie tych wojsk. A więc problem, który mamy w tej chwili, to jest taki, w jakiej formule obecność innych wojsk, innych państw, by wzmocniły nasze możliwości obronne, zostanie przeprowadzone.
Najprawdopodobniej temat ten zostanie poruszony na przyszłorocznym szczycie NATO w Warszawie. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.